jeszcze ten jeden raz, czy ostatni, kto wie, niech mnie porwie prom i w nieznane niech niesie. Jeszcze ten jeden raz, kości rzucić od tak i całkiem nowy los wylosować w ciemno. Wiedząc to, co dziś wiem, co dzisiaj wiem, nie rosnąć i nie chodzić spać, przyzwoitości w twarz się śmiać, przyjaciół nigdy nie bać się i z romansów tylko miłość znać, wierzyć, że można zmienić świat, nie czuć, jak szybko.
Dzisiaj w magazynie Na Szlaku trochę historii, historii związanej z żeglugą bydgoską. Będzie też magazyn rowerowy. Tomasz Kaźmierski, zapraszam.
Kiedy cię widzę, czas się zmienia z zimowego na letni. Debet na koncie mojej samotności mniejszy. Nic nie jest krzywe, wszystko jest proste. Kiedy jesteś obok mnie, dla ciebie zrobię 5 pompek. Nie pójdę do pracy za psie pieniądze. Nastrojony na miłość, jestem otwarty na kosmos. Jednoczy się czas. mogę spać. Jest mi bardzo, bardzo źle. Dzięki tobie nie jestem jeszcze pyłem. Dzięki tobie istnieje świat. Dalej tekstu nie ma, ale będzie. Będzie na pewno tak.
Na początku ta wystawa była na Barce Lemara, teraz można ją oglądać w Muzeum Kanału Bydgoskiego. Chodzi o ekspozycję Statki Bydgoskiego Obszaru Wodnego. O wystawie opowiadał już szef muzeum Tomasz Izajasz, a dzisiaj trochę wspomnień. Wspomnień ludzi, którzy żeglugę bydgoską tworzyli. Zbigniew Kołdunowski.
Pływam obecnie na słoneczniku numer 1. Do żeglugi przyjąłem się w roku 1954, tu na Grodzką 17. Ja zaczynałem na holowanej barce, która pływała na Wiśle. Tam spędziłem pół roku czasu, a następny rok zacząłem też na Wiśle i to już na holowniku Toruń, Bocznokołowiec był. I tam pływałem chyba przez 3 lata, stamtąd do wojska.
Po wojsku powrót na wodę?
Po wojsku właśnie, kumpel właśnie, który mnie tu zaangażował, żeśmy razem przyszli w tym samym roku i mówił, że po wojsku też przyjdzie, ale nie przyszedł, a ja sam przyszłem i do tej pory jestem tu.
Na jakich jednostkach pan jeszcze później pływał? Co przewoziliście? Jakie to były ładunki?
No na holowniku to żeśmy holowali barki. I później z barek, znaczy z holownika na drugiego holownika, który się nazywał Certa. I później z Certy na Nurca, też holownik. I z Nurca na Wisłoka do Płocka pojechałem pociągiem i tam objąłem BM-kę, to jest barka motorowa, 5225 numer miała. No i tam na niej pływałem 10 lat. Później zostawiłem tą barkę na klasie, to znaczy się na remoncie i objąłem 5254, też barka motorowa. Tam pływałem już jako emeryt u takiego dzierżawcy, no właśnie, dzierżawcy u Jana Pobidi, nie? I tam też pływałem chyba, ile tam lat, ale z 8 lat na pewno, nie? No i stamtąd na słoneczniki, nie?
A na barkach, jak holownikiem pan obsługiwał, to co woźliście?
No na tych zwykłych barkach to różne towary też były. Na Wiśle, jak zacząłem pływać, to była barka odkryta. To żeśmy faszynę wozili, jakieś tam kruszywo też tam było, te jeszcze tak, wapno jakieś też tam, takie różne rzeczy, które tego, a na drugich barkach, na tych motorowych, to żeśmy różne towary wozili też, i cukier, i tam różne spożywcze też, nawet mąkę też ładowali w Drezdenku. No węgiel tam, no różne towary, stal. Później jak się zaczęła nawigacja na zachód, żeśmy zaczęli pływać, to też żeśmy nawet granitsztajny to był ten kamień taki granitowy, nie? Do Holandii żeśmy wozili to specjalnie. No i do Belgii tam dużo szło też, taką cegłę szamotową nawet do Huty żeśmy zabierali.
Które to były lata?
To były lata, ja zacząłem na zachód pływać w 64 roku. Nawet wcześniej, w 63, nie?
I którędy?
No, jak żeśmy zaczęli z Bydgoszczy, przez Noteć, kanałem bydgoskim do Noteci też i z Noteci do Warty, później na Odrę, później na kanał, żeśmy wpływali do Niemiec. W ten czas były jeszcze Niemcy wschodnie, to tam były granice. Bardzo kontrole robili, bardzo tam nieprzyjemnie nieraz były, nie? W Niemczech wschodnich, a na zachodzie to już było inaczej. Dla nas lepiej to było. No i żeśmy płynęli kanałami przez całe Niemcy, wschodnie i zachodnie. Także trochę Łabą też żeśmy płynęli. I później z kanałów na Ren żeśmy wypływali i dalej tam do Holandii, do Belgii. Do Luksemburga, do Francji żeśmy też pływali. Szwajcarii, pod Szwajcarię tam.
Chyba niektórzy sobie nie zdają sprawy, że żegluga bydgoska tak po Europie hulała.
No tak, w tamtych latach to były czasy inne, a teraz żegluga zupełnie podupadła, także słoneczniki zostały tu tylko i załogi tylko emeryci. Także poboru żadnego, niby są szkoły, w Nakle jest szkoła, ale to wszystko, młodzież to idzie właśnie na zachód, tam lepsze pieniążki zarabiają, także u nas tutaj nie ma tych młodych.
A jak wypływaliście wtedy w latach 60. na zachód, no to było czuć już różnicę między jakością tych dróg wodnych u nas, a tam?
O, bardzo, bardzo było czuć. Właśnie, tam były kanały uregulowane, w ogóle tam cały Ren też. Można było pływać na pełne zanurzenie. A w tej chwili tutaj słyszę od kolegów, którzy tam jeszcze pływają niektórzy, ale już u dzierżawców, czy tam swoje barki mają motorowe, to mówią, że już rozbudowali kanały. Te, co były tam wąskie, to teraz są takie bardzo szerokie, że na kanałach chodzą barki po 2000 ton nawet tutaj już.
Czyli już wtedy było widać różnicę i tam cały czas jest to rozbudowywane, a u nas zostało tak, jak w zasadzie było.
No u nas na razie tylko to, co było. No i teraz to słyszymy, że niby żegluga ma powstać taka lepsza, jak była, nie? No ale to już nasze może wnuki się doczekają tego.
To lata i wielkie pieniądze.
No właśnie, to są lata i wielkie pieniądze, ale no niby się stara się państwo teraz, nie? No ale zobaczymy, co to będzie. My już się tego nie doczekamy na pewno.
Pamiętasz tych parę chwil, kiedy otwierał się szemrany raj. Dalej jesteś jak kwiat, jesteś jak mięta, co przed motylem cała drży i lgnie, lecz kielich w dół przytulona w trawie. Myślałaś, co się dzieje w nas. Może to zwykły bawidanek, lowelas, co kochanek setki ma. Przytulona w trawie, myślałaś, co tu dzieje się. Może to zwykły bawidanek i zaraz cię zostawi, bałaś się. I nie wiedziałaś, co ma
masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Co masz zrobić z nim. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Co masz zrobić z nim. I lubisz to, ja chcę pokazać tylko zranione serce, co do ciebie lgnie. Przytulona w trawie, myślałaś, co się dzieje w nas. Może to zwykły bawi damek, lovelas, co kochanek setki ma. Przytulona w trawie, myślałaś, co tu dzieje się. Bawi damek i zaraz cię zostawi, bałaś się. Znów jesteśmy sami i nie ma się już czego bać. I wiesz już, że to czarne serce gotowe, by w twoje ręce siebie dać. Znów jesteśmy sami i wszystko to odeszło w dal. Że to czarne serce wciąż czeka, by w twoje ręce siebie dać. Ty dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Co masz zrobić z nim. Dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić.
Nazwisko Jerzy Rac, jestem kapitanem żeglugi śródlądowej. W żegludze bydgoskiej pracę zacząłem w 1969 roku, a to wynika z tradycji, bo mój dziadek tutaj pracował, mój ojciec. No i zacząłem pracę u swojego ojca na barce motorowej BM5283. To była pierwsza barka, która została wybudowana w Płocku, bo wszystkie barki z własnym napędem są tutaj wybudowane w Płocku. I żegluga bydgoska posiadała tych barek samych 104. I te, tak jak tu kolega wspomniał, apogeum tej naszej tutaj żeglugi był koniec lat 60. i początek lat 70. To naprawdę tych jednostek było sporo, bo w tym czasie jeszcze tu pracowały holowniki parowe, tak, na których tutaj pan Zbyszek pływał. Później już były stopniowo wchodziły te barki motorowe, bo to zaczęto budować je w latach 60., 63., 5. rok. Także tych barek stopniowo tu przychodziło do Bydgoszczy. Później stopniowo też zaczęto budować pchacze typu Bizon, Koziorożec, co najnowsze co były, Łosie. Także tych jednostek żeglugowych miało naprawdę sporo. Były też takie dobre czasy, że w danym okresie 1500 ludzi było nawet zatrudnionych i to była jedna z większych firm. Żegluga tutaj do lat 60. była tutaj raczej tutaj po naszych wodach polskich. No i dało radę pływać. Było to można zanurzenie, na ile barki były wymierzone, na tyle można było, bo to przeważnie 1,70 m można było załadować na taką głębokość BMK. I to można to było przy dobrych czasach, można było to wykorzystać. Stopniowo zaczęto może trochę zaniedbywać nasze drogi wodne. Poziom tych, ta stopa załadunkowa zaczęła się coraz bardziej obniżać i już ze względów ekonomicznych przestało to się tak bardzo opłacać. Ale to tylko u nas tak było, bo na zachodzie było całkiem inaczej. I to potrafili ci wykorzystać, bo początkowo jeśli te BM-ki zaczęły pracę i zaczęły pokazywać się na zachodzie, one się dużo nie różniły od tych jednostek, które pływały tam, które posiadali Niemcy. Nawet były niektóre gorsze i podziwiały nasze, że te luki były samoprzesuwne, można było szybciej te luki otworzyć, zamknąć i to nas podziwiali. No, ale myśmy zostali na tym, co my mamy. Oni zrobili ten milowy krok do przodu. Oni teraz mają jednostki po 3000, 4000 ton, a my zostaliśmy z tymi BMK-ami, które miały tylko 500. Ale też były wyjątki. Żegluga Bydgoska posiadała też i dwa tankowce. Miała dużego frachtowca, który 2,5 tysiąca ton ładował. Nazywał się Police. Dwa tankowce, był Płocki, Gdańsk. I to jakiś czas były w żegludze bydgoskiej. Jak to wiadomo, Niemcy DDR-owskie nie pozwoliły ładować na maksymalne zanurzenie, które mogły te tankowce mieć. Zaczęto nam robić podgórkę i stopniowo tankowce musiały tutaj zniknąć. Żegluga bydgoska je sprzedała. To samo było ze statkiem, tym frachtowcem Police. Taki duży statek tu no nie miał racji bytu, bo nie było takiej drogi wodnej, że można było go wykorzystać. I zaczął pływać między Świnoujściem a Policami, gdzie tam woził te fosforyty, które potrzebne były do tych zakładów nawozu sztucznych w Policach. I też do jakiegoś pewnego czasu później też trzeba było te Police sprzedać. I tak stopniowo żeśmy się wysprzedawali, część żeśmy zaczęli odstawiać tych jednostek, zaczęto stopniowo złomować. Bardzo żałuję z wyzłomowania tych wszystkich holowników, które piękne były. Parowce, no to jeszcze szkoda, że Zbyszek nie nadmienił, były naprawdę dzieła sztuki były. No z tego żaden nam nie został. Wszystko mają Holendrzy, Niemcy mają, Czesi nawet mają, a u nas nie został. Nawet DDR-owcy zostawili sobie kilka. A u nas żaden nie został. No została ta, jak widać, jedyna tutaj Lemara.
Na której rozmawiamy.
Na której rozmawiam, na której teraz obecnie pracuję. Wybudowana też w 1937 roku. Należała do rodziny Szmytów. Po 1951 roku nacjonalizacja. Przejęto to przez państwo. Właścicielom zabrano barkę, barce zabrano nazwę, już w ten czas wszystkie barki już miały tylko numery. I przeznaczeniem też na wyzłomowanie i trafem udało się, że nie zdążono tego zrobić i dzięki tutaj pomocy Urzędu Miasta barkę odremontowano i teraz już 3 lata tutaj służy jako tu barka taka zabytkowa, gdzie tutaj się naprawdę dużo więcej, wiele rzeczy dzieje. Mamy też i koncerty, teatry tutaj są. Dużo dzieci tu do nas przychodzi, mamy kreatywny port, poranki rodzinne, także dużo rzeczy się dzieje.
No, ale robicie taką ważną robotę, bo przypominacie bydgoszczanom i gościom o tym ważnym elemencie, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy Bydgoszczy, bo począwszy od kanału bydgoskiego to miasto się bardzo zmieniło. I chyba ludzie nie byli świadomi, że była tu faktycznie firma tak potężna i z takim zasięgiem, myślę o żegludze bydgoskiej.
Tak, no z tego tytułu mamy wystawę, która pokazuje ile tych jednostek było, czym się zajmowały, ile tego towaru było przewożonego drogami wodnymi, bo dróg jako takich lądowych mieliśmy jeszcze mniej niż teraz. I gro transportu odbywało się drogami wodnymi. Były jednostki, były drogi wodne na tyle dobre, można było ten transport drogami wodnymi prowadzić. Były śluzy, a teraz stopniowo, jak się nic nie robiło przez 30 lat, wszystko zaczęło się sypać. Firmy, które się kiedyś tym zajmowały, zostały zlikwidowane, które pilnowało to, żeby kanał miał te brzegi dobre, czy śluzy były wyremontowane, a jak się przez 30 lat nic nie zrobiło, no to wiadomo, jaki stan teraz tego jest. I teraz czeka nas remont 4 śluz, kwestia, ja tak liczę, z 10 lat, nim to by dało radę przywrócić. Ale co się stanie z naszym kanałem bydgoskim, jeśli 10 lat po tym kanale nic nie będzie pływać? On się potrafi zarosnąć. Natura zabierze to, co do niej, kiedyś myśmy jej zabrali, to ona teraz zabierze nam.
A co pan czuje, kiedy pan słyszy właśnie o tych planach portu multimodalnego, czyli próby odzyskania rzek trochę dla gospodarki? Wiadomo, że to są też lata, bo to musi być kaskadyzacja Wisły i tak dalej. Ostatnio tylko tak kontrolnie te barki przepłynęły.
No to jest bardzo dobry pomysł. no troszeczkę może spóźniony, bo to mogło być dużo wcześniej, mniejszym nakładem. Ale żeby to przywrócić, co tutaj kiedyś było, to myślę, że to ze względu ekonomicznie to nic z tego nie wyjdzie. Ja bym wolał coś nowego pobudować. Pobudować przez połączenie Wisły bezpośrednio z Wartą. Można było minąć tutaj kanał Bydgoski, naszą Noteć i już zrobić drogę wodną z prawdziwego zdarzenia. Uregulować Wartę. Z Odrą to co chyba najszybciej da radę poradzić, bo mają po drugiej stronie Niemców, oni o tą swoją stronę dbają. Oni też potrafili i wały przeciwpowodziowe jeszcze 2 metry wyższe zrobić, także i brzeg ten zachodni jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Wystarczy tylko nasz, kilka stopni wodnych i by droga była naprawdę z prawdziwego zdarzenia. Ale czy to my sami z tym poradzimy, no to wątpię, ale projekty są. Dobre przykłady są na zachodzie. Wystarczy to tylko przenieść na naszą stronę i powinno się udać.
Tak mówimy o tej przeszłości Bydgoszczy, bo chyba bydgoszczanie coraz słabiej pamiętają i żeglugę bydgoską i fakt, że na przykład w Bydgoszczy też były stocznie i powstawały tutaj jednostki.
Tak, między innymi ta barka powstała tu właśnie w bydgoskiej stoczni. W 1937 roku na zlecenie rodziny Szmytów budowano taką barkę. Koszt tej barki był w ten czas niemały, bo 40 tysięcy złotych, ale proszę zaznaczyć, jaki ten zawód intratny był. Ta rodzina w ciągu jednego pokolenia 3 takie barki wybudowała. To naprawdę idzie na tym zarabiać. I wszędzie, ja jestem też tego świadkiem, bo sam firmę miałem. Miałem 4 barki, pływałem i naprawdę to jest dobry zawód. Troszeczkę tam serca w ten zawód włożyć, chęci. I naprawdę efekty są i to już bardzo szybko.
Jak ludzie przychodzą tutaj do pana, o co najczęściej pytają, jeśli chodzi o te sprawy wodne w Bydgoszczy?
To pan mówił, kiedy będzie tutaj żegluga, kiedy chociaż nawet będzie może służyła ta tutaj nasza droga do celów turystycznych, bo teraz jak przez te remonty tych śluz nie ma jak. Z zachodu nic co do nas nie przyjdzie, tylko jedynie ze wschodu, a z tej strony tam dużo ciekawego nas nie ma, bo tam ze wschodnią stroną też mamy jakieś słabe kontakty. No, że trudno teraz coś takiego pozytywnego powiedzieć, no póki tu remonty tych śluz są, to no, nie ma o czym mówić nawet.
A czy w ogóle żegluga bydgoska jako firma szczątkowa jeszcze funkcjonuje?
Zajmuje się wydobywaniem kruszywa z Wisły. Pod nadzorem są te tutaj statki, słoneczniki, te solary. Mają jeden statek zabytkowy z Holownika zrobiony, tą Bydgoszcz. No i pracują dla Solbetu, dla firmy z Solca. Też wydobują dużo kruszywa, który tam przeznaczony jest, tak, zna Wisły, tak. Przeznaczony jest tam do budowy tych materiałów budowlanych, co Solec nawet eksportuje w wszystkie tam rejony świata.
Przypominam, wystawę oglądać można w Muzeum Kanału Bydgoskiego, a na wystawę składają się nie tylko zdjęcia, można zobaczyć też modele. Za kilka minut natomiast wsiadamy na rowery.
Jestem sobie prawdą, fałszem i zagadką też. No. Jestem sobie ojcem, sobie matką, sobie bratem. Jestem złym aniołem z aureolą, wrogiem i kochankiem, aktorem z ulubioną rolą. Dopełnieniem świata, oceanem, pustą szklanką. Jestem i wyrok, nawet sędzią.
być, tylko z sobą być nie mogę.
Magazyn turystyczny na szlaku.
Yeah.
magazyn rowerowy w polskim Radiu PIK. Przypominam, że celowo w tym roku do końca października rozmawiamy o tym, że warto na rowerach jeździć, również jesienią. Ostatni tydzień, może nie dzisiaj, ale ostatni tydzień pokazał, że naprawdę warto się zajmować turystyką rowerową nawet w październiku, no bo pogoda była przepiękna. Dzisiaj rozmawiać będziemy o najczęstszych usterkach, ale oczywiście też o turystyce rowerowej. Moim gościem jest Wojtek Bulanda, mobilny serwis rowerowy. Jeśli chodzi o usterki rowerowe, to już nie myślimy tylko i wyłącznie o jesieni, o tym takim czasie, że niektórzy już zastanawiają się nad konserwacją swojego sprzętu. Jeśli chodzi o usterki, to z czym do ciebie rowerzyści najczęściej się zgłaszają?
Najczęściej oczywiście trafiają rowerzyści z przebitą dętką. Na naszych drogach dużo szkła, jest dużo takiego brudu, który kamyczków, który no, przebija opony. Tak więc no, tutaj to jest najczęściej taka rzecz potrzebna. Drugą sprawą są hamulce. Ludzie mają dosyć duży problem z hamulcami. No, związane to jest z tym, że dużo jeżdżą. Jak ktoś więcej jeździ, więcej hamuje, bardziej zużywa, ten hamulec wymaga jakiegoś tam serwisowania, naprawiania, wymiany klocków hamulcowych. Rowerzyści, którzy trzymają rowery na dworzu, z kolei mają problemy na przykład z linkami, z pancerzami, przerzutki przestają działać, po prostu wszystko zaczyna rdzewieć i to jest też taka dosyć popularna rzecz serwisowa, że się właśnie wymienia linki pancerze. Inną sprawą jest wymiana całego napędu, łańcucha, zębatek. Też im więcej się jeździ, trzeba co jakiś czas to wymienić, to nie jest taka rzecz, że raz jest i się jeździ do końca świata, tylko to jednak co jakiś czas trzeba wymieniać. Średnio tak, co sezon, dwa się wymienia przy takiej dosyć częstej jeździe. Niektórzy wymieniają nawet napęd kilka razy w roku, także więc nie ma co się dziwić, że trzeba coś takiego zrobić i to nie jest jakby tam wciskanie przez serwisy rowerowe niepotrzebnych rzeczy, tylko to jest taka rzecz eksploatacyjna i trzeba być tego świadomym.
No właśnie, o to chciałem też zapytać. Kiedyś kupowało się rower, no to felgi, łańcuch, korbę, zębatki z tyłu, kasetę, czy kiedyś jeszcze wolnobieg. Był do końca tego roweru, tak pamiętamy. Dzisiaj obowiązuje nas coś takiego, że te rowery są lżejsze. Czy również, jeśli chodzi o rowery, tak jak w motoryzacji, mamy do czynienia z takim downsizingiem, że wszystko jest lżejsze, szybsze, ale jednak trochę mniej trwałe?
To raczej nie jest z tym związane. To jest bardziej tego typu rzecz, że ludzie jednak kupują rowery tańsze. Kiedyś te rowery, jak już były, jednak miały tam taką swoją wartość i te rowery też były wykonane no jednak trochę lepiej. A teraz, jakiś czas temu zresztą, dalsze weszły rowery z Chin sprowadzane, one są dosyć niskiej jakości. Ludzie chętnie je kupują, bo faktycznie cena jest atrakcyjna, jednak jakość ich jest dosyć słaba. Takie rowery z średniej półki faktycznie dosyć dużo wytrzymują. Jeżeli ktoś jeździ tak normalnie, nie ściga się w jakichś zawodach, a kupi tam rower z przedziału, no powiedzmy tam 1500, 2500, to taki rower będzie mu naprawdę bardzo długo służył. Myślę, że nawet z 10 lat spokojnie pojeździ bez większych problemów, jeżeli jeździ tylko w niedzielę rekreacyjnie. Natomiast jeżeli ktoś się już zaczyna ścigać, no to już wtedy faktycznie ta cena jest, powiedzmy, roweru dosyć wysoka, rower się dosyć szybko zużywa, ale to jest właśnie związane z tym, że zostało już jakby zaoszczędzone na materiale, czyli jakby jak najmniej materiału, żeby to faktycznie było jak najlżejsze. No ale to już jest taki skrajny przypadek związany właśnie z wyścigami rowerowymi. Natomiast właśnie tak najczęściej to jest związane, to się pojawia tego typu rzecz, że ludzie kupują tańsze rowery, które są po prostu kiepskiej jakości i tutaj jest przyczyna tego, że dosyć często trzeba serwisować, naprawiać, wymieniać, albo rower się po prostu psuje najzwyczajniej w świecie. Po prostu trzeba, kupując rower, kupować go jednak trochę z głową i racjonalnie wydać, jakby nie patrzeć, tyle, ile naprawdę można, a nie oszczędzać na rowerze, bo ten rower jednak dosyć długo potem będzie służył.
Niektórych szokuje też informacja, o której sam mówiłeś, że zmieniają napęd, czyli cały kilka elementów w rowerze. To prawda, że jeżeli ktoś na przykład jeździ 3000 km rocznie, no to łańcuch po prostu się rozciągnie i nie ma na to siły?
Tak, łańcuch no tutaj się rozciągnie, to ma jakiś tam przebieg określony, musi się po prostu zużyć, to nie ma, że boli. Jednak też trzeba pamiętać, że jeżeli się dba o łańcuch, czyli się go czyści, smaruje, to on będzie nam dłużej służył niż taki łańcuch, który jest zaniedbany, który jest przerdzewiały, który no, smaru dawno bardzo nie widział. No i też bardzo mocno łańcuch zużywa na przykład piasek, który osadza się na łańcuchu. No i to powoduje, że on po prostu się bardziej zużywa, rozciąga, w którymś momencie może nawet pęknąć.
Można to doprowadzić pewnie do absurdu, ale z drugiej strony też nie możemy zupełnie tego zignorować. Co tak naprawdę rowerzysta, który wybiera się gdzieś dalej, powinien mieć przy sobie, żeby w jakimś momencie, wspominałeś o przebitych dętkach, sobie poradzić, czyli ta dętka to minimum chyba.
Tak, myślę, że jeżeli rowerzysta dba o rower, rower powiedzmy jest w serwisie co jakiś czas, to ten rower jest sprawny i że o ile rowerzysta się nie ściga i rower nie jest wyeksploatowany jakoś tam bardzo mocno, to myślę, że tylko jakaś tam dętka, łyżki do opon, pompka powinny mu starczyć. Natomiast jeżeli gdzieś tam jedzie dalej, boi się, że może tam coś się stać, można się zaopatrzyć na przykład w spinkę do łańcucha, skuwacz do łańcucha w przypadku ewentualnie pęknięcia łańcucha. Przy czym no, trzeba brać pod uwagę, że jeżeli łańcuch jest miarynowy, jest dobrze skuty przez serwis, no to też nie, coś takiego nie powinno się wydarzyć. Warto mieć jakiś tam narzędziownik podstawowy, żeby jakąś tam śrubkę dokręcić, odkręcić. Jeżeli gdzieś tam naprawdę siedzi turystycznie, można się zaopatrzyć jakąś taśmę izolacyjną, zawsze coś tam dokleić, plastikowe opaski zaciskowe też są coś fajne. Takie bardzo uniwersalne rzeczy, ponieważ no, jakby nie patrzeć, nie jesteśmy w stanie wozić na przykład całej opony, bo nam się opona rozedrze, no to już takie rzeczy, które są no, naprawdę ciężkie. Tak samo jakieś tam linki i pancerze też nie będziemy wozili, a jak nam się linka zerwie w rowerze, no to i tak pojedziemy dalej. No, największy problem jest jednak łańcuch, który może tam się uszkodzić i bez łańcucha jakby dalej nie pojedziemy. Także więc, jeżeli ktoś tam jeździ więcej, a chciałby coś więcej mieć niż tylko zapasową dętkę, to myślę, że właśnie w kierunku tego łańcucha, jakiś skuwacz do łańcucha, spinka i to powinno starczyć.
A sam łańcuch jeszcze przy sobie? Drugi?
W sumie to niepotrzebne, bo jeżeli teraz byśmy jedno ogniwko, powiedzmy pęknie i jedno ogniwko wypniemy, to też dalej pojedziemy. To jakby tutaj w żaden sposób nie wpłynie na pracę przez tam jakiś czas tego napędu, także więc nawet nie odczujemy, jak nam jedno ogniwko by pękło. Więc włożenie łańcucha, który waży ileś tam gram, no to w sumie trochę się mija z celem. No, że chyba mamy jakieś tam sakwy i jeździmy gdzieś daleko, to można coś takiego sobie pozwolić.
Na koniec może zaprosimy na najbliższą masę. W tym miesiącu masa halloweenowa, czyli powinno się podobać tym, którzy na przykład kolorowo chcą się przebrać.
W październiku robimy masę halloweenową. Zachęcamy do przebrania się, do tego, żeby jakoś fajny strój ubrać. Może być strój wesoły, może być strój trochę z grozy. Ale przebranie bardzo fajnie wpływa na atmosferę przejazdu. Nastawiamy się właśnie na to, żeby było w tym miesiącu trochę zabawy, trochę luzu. Nie skupiamy się tak na tej infrastrukturze rowerowej, po prostu wychodzimy do rowerzystów, żeby było pozytywnie.
Najbliższy piątek, 27 października. Gdzie start? O której?
Standardowo o godzinie 18 na Starym Rynku, jak co miesiąc. Jedziemy teraz około 10 km. Kończymy na Starym Rynku, ponieważ to już jest okres taki chłodniejszy, także już nie będzie ogniska. Ale myślę, że na zakończenie jeszcze coś fajnego tam się uda nam zrobić, także więc zapraszamy wszystkich na masę krytyczną. Ostatni piątek miesiąca o godzinie 18.
O twym spojrzeniu, oczu zmrużeniu, cieniu, o twym westchnieniu i twego głosu drżeniu, o twych snach, o twych łzach nucę sobie. Srbnobabnebop, kurbnobabnebop, nucę, gwiżdżę sobie. Srbnobabnebop, kurbnobabnebop, nucę wciąż o to. Po Warszawie, o kłótni i zabawie i o leżeniu w trawie, o zwykłych tak naszych dniach gwiżdżę sobie. Srbnobabnebop, kurbnobabnebop, nudzę, gwiżdżę sobie. Wciąż o tobie, bo czasem. tobie, ale wciąż o tobie, nucę, gwiżdżę sobie. Zawsze gdy coś robię, albo nic nie robię, nucę wciąż o tobie.
Dzisiaj wszystko w magazynie Na Szlaku. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.
Znajduję wciąż na stole kartkę. Kiedy nad ranem wracam spać, znów na niej pytasz niby żartem, czy już się musi zacząć bać. W powietrzu wisi coś podłego irracjonalne, jakieś zło. Ma się ochotę na jednego i prawdę mówiąc tylko to. Mały blues, czas na mały blues. Czas na mały blues, na mały blues, czas na mały blues. Wszędzie rośnie kurz. Znów ktoś ci ręki nie podaje. Sam siebie pytasz, czy to już na mały blues. Mały blues, na mały blues.
mały blues, na mały blues.